Ze mną Wioleta Karwalska, szefowa Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
Dzień dobry Państwu.
Bez pomyłki, bez potknięcia, to właśnie chciałam powiedzieć, że ta nazwa... Ach, o palpitację serca czasem przypomina.
Za każdym razem stwarza problem.
No tak.
Niestety tak zostaliśmy nazwani i tej nazwy musimy się trzymać.
W skrócie oczywiście SPM ZOS albo miejskie przychodnie, to już jak Państwo wolą, można też w tą stronę pójść. A ja bym chciała zapytać dziś przede wszystkim o to, jaki był ten rok, który minął dla Was, dla służby zdrowia w Słupsku, przynajmniej w tej części.
Ja myślę,
zdrowia.
Że zarówno dla nas, pracowników służby zdrowia, opieki zdrowotnej, jak również dla naszych pacjentów to nie był rok łatwy, bo zachorowań było bardzo dużo i te zachorowania niestety zdarzają się również wśród kadry lekarskiej medycznej i pielęgniarskiej. W związku z tym mamy utrudnienia, bo niestety, ale tych lekarzy, pielęgniarek brakuje i nie ma nas aż tylu, żeby spokojnie zapewnić taką bezpieczną pracę i bezpieczne wsparcie naszych pacjentów, ale staramy się bardzo i próbujemy pozyskać lekarzy i no, mam nadzieję, że ten rok przyniesie nam trochę zmian i będą to zmiany na lepsze.
Czyli tu nie śmiem i pewnie nie powinnam jeszcze głośno pytać, żeby albo odpukać w niemalowane, że pojawią się nowi medycy, za to trzymamy kciuki tak naprawdę.
Mamy taką nadzieję i oczywiście no, przez te wszystkie miesiące to nie jest tak, że my czekamy, aż ktoś przyjdzie i zapuka do naszych drzwi. My szukamy tych lekarzy, szukamy pielęgniarek. Z różnym skutkiem, ale mam nadzieję, że
proste.
Ten rok będzie łatwiejszy dla nas wszystkich.
No to za to trzymajmy kciuki, ale właśnie. Sporo programów i projektów w minionym roku. Sporo zostało i przeszło i będzie kontynuowane w tym roku. Jak to w liczbach wyglądało i jakie projekty? Bo oprócz oczywiście projektów były jeszcze remonty, były jeszcze zakupy. To był mamograf, który musieliście kupić, który w ubiegłym, właściwie w 2023 roku się zepsuł. Przeszło to na 2024 na początek, ale już u nas wybrzmiewało, ja nie pamiętam dat, tu pewnie pani dyrektor mnie poprawi za chwilę, bo to był i kolposkop, który do was trafił wcześniej. I
w 2023 roku.
No właśnie, gdzieś mówię, to po drodze tego sprzętu medycy muszą się dokształcać, żeby korzystać z tego sprzętu, który się pojawia, a to jest nieczęsto bardzo specjalistyczne urządzenie i trzeba wiedzieć, jak je obsłużyć.
To rzeczywiście, tych programów, które miasto oferuje, jest bardzo dużo. Ja może zacznę od tego programu 40+, ponieważ już myśleliśmy, że ten program się dla naszych pacjentów zakończy. Tak, miał być do końca roku, on został przedłużony, a możecie Państwo skorzystać do końca
kwietnia.
Mhm. I ta profilaktyka 40+, ona jest skierowana zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. I ja naprawdę bardzo zachęcam. Chociaż muszę powiedzieć, że ten ostatni rok był zdecydowanie lepszy niż poprzedni, bo w poprzednim roku przebadaliśmy około 8200 pacjentów w ramach tego programu, a ten rok zamknął nam się liczbą prawie 11 tysięcy przebadanych pacjentów. Mhm. W związku z tym widzimy tą lekką poprawę.
No bo się społeczeństwo, pani dyrektor, wystraszyło, że już programu nie będzie.
No właśnie, my niestety jesteśmy chyba takim społeczeństwem, jak w momencie, kiedy nam już coś zabierają, to dopiero wtedy zaczynamy to doceniać.
Dociera do nas tak, że warto byłoby skorzystać.
Ja myślę, proszę Państwa, że naprawdę warto z tego programu skorzystać, bo tych badań, które tutaj w tych pakietach Państwo macie, jest na tyle dużo, że można rzeczywiście stwierdzić, czy Państwo jesteście zdrowi, chorzy, czy co z tym dalej robić, bo te badania potem oczywiście trafiają do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i rzeczywiście są analizowane.
To jest także opieka koordynowana, w której wy jesteście.
Ale może jeszcze pani redaktor, zanim do tego przejdziemy, to może jeszcze do tych kolejnych programów.
A dobrze, bo ja chciałam tak pociągnąć to 40+, że to jeszcze, jak już państwo traficie do tego lekarza po tych wynikach, to potem jest ta opieka koordynowana,
no
która
tak, to
was
jest już
dalej, że
kolejny
tak powiem,
rok, to już teraz trzeci rok, kiedy robimy tą opiekę koordynowaną we wszystkich zakresach, we wszystkich przychodniach macie państwo do dyspozycji koordynatorów, którzy się zajmują tymi pacjentami, którzy weszli w ramach do opieki koordynowanej.
Czyli to, co wam wyłapią w tych wynikach, drodzy państwo, i gdzieś tam po drodze potem
tak,
trafia.
Jeżeli tak. trzeba skorzystać potem z badań specjalistycznych, to w 5 zakresach jest taka możliwość i wtedy już nasi koordynatorzy, nasi lekarze kierują państwa i rzeczywiście ta opieka jest taka kompleksowa już, można by było powiedzieć. I tutaj pacjenci bardzo sobie chwalą tą opiekę. Myślę, że te podmioty, które weszły w tą opiekę koordynowaną, to plus dla pacjentów i plus dla nich, bo pracy jest rzeczywiście, bo każdego pacjenta trzeba jakby indywidualnie traktować, ale...
No pacjent też czuje się zaopiekowany.
Ale czują się zaopiekowani. Tak. Pacjenci tak rzeczywiście to wygląda.
No ale wracając do programów, osteoporoza to jest nowa rzecz, która w ubiegłym roku też trafiła, zostaje.
No właśnie i tak, jak najbardziej osteoporozę będziemy kontynuować. Mamy nowy sprzęt, bo przecież mamy nowy densytometr i tam już jest, te badania są przeprowadzane nową metodą, to jest metoda DEXA, która wykorzystuje podwójną wiązkę promieniowania, która jest 20 razy bezpieczniejsza niż poprzednia w poprzednich aparatach. W związku z tym naprawdę tutaj to badanie nie przynosi żadnych skutków ubocznych, a badamy gęstość kości i badamy wtedy poddatność na złamania. W związku z tym ten program rzeczywiście jest miejskim programem. On jest skierowany do kobiet w wieku 65+, lub takich, które w wieku od 40 do 64 mają co najmniej jeden czynnik ryzyka złamania osteoporotycznego.
Ale... No brzmi to, powiedziałabym, bardzo skomplikowanie, choć pewnie takie nie jest.
Dokładnie. Samo badanie przebiega bardzo szybko i ono jest mało skomplikowane. Państwo nawet się do tego badania nie rozbieracie, właśnie. Więc naprawdę to trzeba po prostu się położyć na odpowiednim łóżku i urządzenie skanuje nasze kości i trwa to kilka minut, dostajecie państwo wynik i rzeczywiście
wiadomo.
Co dalej z tym robić. Jeżeli są jakieś zagrożenia, bo w ramach tego programu, który my mamy, tej polityki społecznej, to oczywiście po tej wizycie jeszcze jest wizyta u lekarza. To nie jest tak, że my zostawiamy wynik, tylko państwo jesteście skierowani
do lekarza.
Czyli musi
być człowiek, który zinterpretuje te wyniki.
Tak, który interpretuje, który ewentualnie mówi, co dalej trzeba z tym zrobić.
No bo ja to muszę taką dygresję, pani dyrektor, zrobić siłą rzeczy, bo chyba nie ma nic gorszego niż pacjent, który diagnozuje się sam, korzystając z przeglądarek internetowych, nawet jeżeli mają te normy w zwykłych morfologiach czy wynikach wypisane gdzieś tam, to czasem jeden podniesiony wynik, a drugi obniżony wynik wcale nie oznaczają, że coś z państwem jest nie tak. A ja też trafiam na takich ludzi, którzy są w cudzysłowie mądrzejsi od lekarza i wiedzą lepiej, co im jest i jeszcze próbują się sami leczyć. Skutki bywają opłakane.
Jeden wynik nie świadczy o niczym. Trzeba naprawdę czasami porównać
całość zobaczyć, tak.
Wielu tych wyników. W związku z tym rzeczywiście tutaj samo leczenie to w przypadku, kiedy powiedzmy ma temperaturę i grypę, to wtedy jeszcze można sobie coś samemu aplikować.
Tak.
Ale tak nie polecamy.
No nie namawiamy, drodzy
Jeśli
państwo.
Jeśli już jesteśmy przy tym densytometrze, to proszę państwa, chciałam powiedzieć, że mamy w tej chwili akcję w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i możecie państwo skorzystać z 50% zniżki na te badania.
Czyli do puszki 50 zł, rozumiem.
Samo badanie kosztuje komercyjnie 100 zł, natomiast my do 24 stycznia można się przebadać, jest minimalny wkład do puszki, to jest 50 zł. Ja zachęcam państwa, bo to badanie, tak jak mówię, jest szybkie, nieproblematyczne, a cena też nie jest jakaś wygórowana. Czyli dla tych wszystkich z państwa, którzy nie mogą skorzystać z tego programu miejskiego, oferujemy do 24 stycznia taką promocję.
Trzeba się rejestrować?
Tak, trzeba się zarejestrować, ale to wszystko znajdziecie państwo na stronie naszej SPM ZOS i albo w którejkolwiek przychodni dostaniecie państwo taką informację, gdzie się zarejestrować, pod jakim numerem telefonu.
Okej, to tu już mamy jasność.
Także ten program będzie kontynuowany. Kolejne programy to te wszystkie, które były realizowane dużo, dużo wcześniej w ramach projektu Zdrowie Mama i Ja. I to są program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych, program dotyczący opieki okołoporodowej. To jest cały szeroki program, profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, program próchnicy zębów i program profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy, to o czym wspomniałam. To są te programy. Natomiast ja muszę jeszcze dodać taką rzecz. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, a pewno gros Państwa nie wie, że myślę i pokuszę się o takie stwierdzenie, że Słupsk jest jedynym miastem w Polsce, który ma te programy skorelowane z programami, które są w ramach działalności trzech fal, czyli naszego akwaparku. Bo w momencie, kiedy kończyliśmy budowę akwaparku, powstały takie programy społeczne, które miały być jakby rekompensatą dla naszych mieszkańców, bo wiadomo, że działalność tego parku się miała nie spinać. Ja nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, natomiast...
Ona się spina.
To właśnie. A mimo wszystko te programy społeczne dla mieszkańców miasta są i w ramach tych programów, jakby kontynuacji tych, które robią opieki, podmioty medyczne, jest ta kontynuacja programów w trzech falach.
Okay.
I tam jest za przysłowiową złotówkę praktycznie wszyscy, od seniorów, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby wykluczone, zagrożone chorobami cywilizacyjnymi i członkowie organizacji pozarządowych mogą skorzystać za przysłowiową złotówkę z tych właśnie programów.
Na tę A chwilę, jak to zrobić?
Na tę chwilę jest 5 takich programów. To jest program usprawniający, zdrowy senior, reumatoidalny, zdrowy kręgosłup, i zdrowie po godzinach. Trzeba zgłosić się do trzech fal i tam, to są turnusy 3-tygodniowe i można się wpisać na taki turnus i Państwo będziecie jakby kontynuować to, co w ramach opieki zdrowotnej my oferujemy dalej w programach, które funkcjonują w trzech falach.
Ja myślę, że niewiele osób o tym wie tak naprawdę.
No, bardzo szeroko o tym mówimy, natomiast ja generalnie obserwuję, że mieszkańcy miasta mało się interesują tym, co się w mieście dzieje i słyszę, że tu się nic nie dzieje. A to nieprawda. Wystarczy po prostu czasami poszukać, się zainteresować i poszukać, a przede wszystkim wchodzić na strony, bo o tych programach mówimy bardzo dużo.
No właśnie. Ja myślę, że to jest dobra opcja, zwłaszcza kiedy Państwo są po kontuzji, ale nie tylko. Jeśli chcecie Państwo o siebie zadbać tak po prostu i rzeczywiście macie czas też na to, to nic, tylko brać, powiedziałabym.
Tak, te programy są realizowane w różnych godzinach, od godzin wczesnorannych do popołudniowych.
Czyli coś tam można wybrać.
Każdy z nas może z tego skorzystać i każdy może coś wybrać dla siebie.
No to ja będę się przyłączać tu do apelu pani dyrektor, żeby Państwo się interesowali tym, co oferują przychodnie miejskie.
To, co miasto, oferuje. To są programy, wszystko to są programy miejskie.
Który jeszcze z programów jest na tyle istotny, że warto o nim wspomnieć, warto o nim pamiętać? Ja bym dodała chyba do tej puli, o której pani dyrektor mówiła, jeszcze HPV.
Tak, rzeczywiście, to jest program rządowy.
Tak.
W tej chwili rządowy, bo jak Państwo pamiętacie, ten program był realizowany w ramach środków miejskich przez nasz podmiot i to miasto płaciło za te szczepienia HPV. W tej chwili już płaci, są to środki rządowe i my jako podmiot medyczny prowadziliśmy te szczepienia HPV w szkołach, które zgłosiły swój akces i tych szczepień w ubiegłym roku było około 700. Tej pierwszej dawki, pierwszą dawkę otrzymały dzieci. To była liczba około 700 dzieci.
To niewiele, powiedziałabym.
Oczywiście
uczniów jest zdecydowanie większa liczba.
Moim zdaniem też niewiele, dlatego że ten zakres wiekowy się zwiększył. A poza tym
od 9 roku życia
dokładnie,
w tej chwili.
A poza tym jeszcze możemy szczepić chłopców. Znaczy, ja muszę poprzednio szczepiliśmy około 340 do 370 dziewczynek w danym roczniku, a dzisiaj szczepimy w takiej przestrzeni wiekowej zaledwie 700 dzieci. Ja myślę, że to jest zaniedbanie rodziców zwyczajnie.
No więc ja też to chciałam powiedzieć, bo te szczepionki są bezpłatne. Wystarczy tylko...
Bezpłatne, przebadane. Proszę Państwa, proszę się zainteresować. Są kraje, tak jak na przykład Australia, gdzie już są wykluczone te choroby związane z HPV, bo tam te szczepienia są od lat.
Od lat. Tak. Bardzo fajną rzecz zrobiło liceum numer 5 jakiś czas temu, bo oni prowadzili w ramach programu szkolnego właśnie taką szeroką akcję dotyczącą profilaktyki i szczepień przeciwko HPV. pytali swoich rówieśników, czy wiedzą, z czym to się wiąże, jakie są powikłania, jak się zachoruje, co daje szczepionka i tak dalej. I czy w ogóle wiedzą, czy byli szczepieni. Więc ja muszę powiedzieć, że spora liczba dzieciaków po tej akcji zaczęła się interesować i jakby naciskać trochę na rodziców. A też wiem to stąd, że mój syn chodzi do tej szkoły. I on co prawda już był w tej grupie zaszczepionych dzieci. Natomiast rzeczywiście mówi, że były takie akcje na przerwach organizowane i wypełniali ankiety i pytano i z jego klasy sporo osób się zgłosiło na szczepienia po tej akcji. Więc ja myślę, że to jest super w ogóle, że dzieciaki się interesują kwestią zdrowia. Tak, ja też nie chodzi mi o to, żeby tu przesadzać w pewnym sensie, tak? Czyli żeby mówić o nie wiadomo jak skomplikowanych zabiegach medycznych, bo to też nie o to chodzi. Ale powinna wejść do szkoły według mnie edukacja zdrowotna jako przedmiot stały. No, patrząc na otyłe dzieci, które w tej chwili są, patrząc na to, co w cudzysłowie ląduje w tych śniadaniówkach, są to nawyki wyniesione z domu, niestety. Więc jeżeli dom nie uczy i nie pokazuje, że można inaczej, to być może tu będzie człowiek, który podpowie, w którym kierunku i jak te zmiany, czasem niewielkie przecież, można wprowadzać do tego, żeby być zdrowszym.
Jestem też zwolennikiem tego, żeby ta edukacja zdrowotna weszła do szkoły.
My się tu z panią dyrektor zgadzamy.
My w tej chwili jako podmiot medyczny mamy 31 szkół pod swoją opieką. Mhm. Rzeczywiście my widzimy, nasze pielęgniarki, które sprawują opiekę nad tymi uczniami, widzą szereg różnych problemów.
Zaniedbań.
One wynikają z różnych
powodów. Rzeczy po imieniu.
Rzeczywiście jest dużo na przykład wad postawy.
Tak.
W tej chwili w mieście nie ma takiej poradni wad postawy dla dzieci. My będziemy w tym roku próbowali utworzyć taką poradnię, żeby pomóc tym rodzicom. Mhm. To, co pani powiedziała, otyłość i gro różnych innych problemów, które dotykają naszą młodzież,
nasze
dzieci.
To są złe nawyki, to jest siedzenie z głową w telefonie, komputery.
Ja nie wiem,
mało ruchu.
W czym tkwi problem, że my tak się bronimy przed tymi programami, przed wejściem tego programu do szkół, bo tak naprawdę to on niesie dla mnie tylko same dobre skutki.
Tak.
Bo rzeczywiście,
tak, ja
kto z nas ma czas na to, żeby siedzieć z dzieckiem i rozmawiać o takich rzeczach? No myślę, że rzadko się w domach zdarza tak, żeby rodzic usiadł i rozmawiał o zdrowiu ze swoim potomstwem. No raczej chyba nie ma.
Mi się zdarza, drodzy państwo, zapytać syna, Matko Bosko, co ty jesz? Albo dlaczego tak dużo? Bo to jeszcze...
No tak.
Ale z drugiej strony, ja nie wiem, czy to też dygresyjnie muszę, czy państwo macie nastolatków w domu. Ja to wychodzę z założenia, że czasem lepiej ubierać niż karmić, więc...
Więc to tak
to wygląda.
Czasu,
tak, taki okres.
To nie może trwać od urodzenia.
Nie, absolutnie. Więc... I też, drodzy państwo, no to, co kupicie, przyniesiecie do domu, do lodówki, to dziecko będzie jadło. No tu nie ma dyskusji. No nie idzie, nie robi zakupów najczęściej.
No tak, ale musimy wychowywać świadomych obywateli.
Absolutnie.
Świadome dzieci mamy. Dzisiaj tak naprawdę mają dostęp do wszystkiego, do wszystkich, do całego koszyka wiedzy, więc
ale,
trzeba
rektor,
sobie to usystematyzować.
Tak, a pani słyszała, z jakiego powodu ten program ma nie wejść? Gdzieś w kuluarach chociaż pada, co przeszkadza?
Nie.
Nie było takich sygnałów, nie wiadomo. No to ja trzymam kciuki, żeby to się udało i rzeczywiście, żeby ten program trafił do placówek. I ja bym chciała, żeby on już tak od przedszkola, że tak powiem, funkcjonował i towarzyszył młodemu człowiekowi aż przynajmniej do końca szkoły średniej.
Ja też trzymam z panią.
Prawda? No bo to jest bardzo dobre. Ja bym jeszcze wróciła do szczepień, bo HPV oczywiście to jest jedna rzecz i tutaj możemy tylko apelować do rodziców, jako opiekunów prawnych młodych ludzi, żeby jednak zechcieli i skorzystali.
Ja może jeszcze tylko dodam, przepraszam, wejdę tu w słowo, że ci rodzice, którzy nie skorzystali na tę chwilę z tych szczepień, mają możliwość zrobienia tych szczepień w swojej przychodni. Po zgłoszeniu się do lekarza rodzinnego czy pediatry, jeżeli dziecko jest pod opieką którejkolwiek przychodni, jest możliwość doszczepienia tych dzieci, więc proszę naprawdę mieć to na uwadze i że państwo cały czas możecie z tego skorzystać.
No tak, i tutaj ja też się będę przyłączać. Będę apelować oczywiście, i tu zostawiam ocenie państwa, czy państwo szczepicie się, czy nie, jakie macie podejście do szczepień. Zdecydowanie ja jestem zwolennikiem tego, żeby się szczepić, że dzięki szczepieniom mamy odporność populacyjną na wiele chorób, które znikają, czy zniknęły na długie lata. W tej chwili niestety wracają, jak choćby krztusiec. Jak choćby polio, które już gdzieś w Polsce zaczęło się, co prawda południowej Polsce, ale zaczęło się pojawiać.
No tak, ale to i u nas też są przypadki. W związku z tym ja myślę, że ci z państwa, którzy mają już mniejszą odporność, bo myślę, żeby tak starsze pokolenie było szczepione.
No wszyscy dorośli mamy.
Oczywiście, ale to ta nasza odporność spada, więc dobrze by było zrobić najpierw badanie, poziom IgG i zobaczyć, na jakim to jest poziomie. Jeżeli jest rzeczywiście tam wahanie, jakiś nieprawidłowy wynik, to zawsze można poprosić swojego lekarza o wypisanie recepty na szczepionkę. To jest szczepionka skojarzona.
Błonnica, tężec, krztusiec, drodzy państwo.
Można taką szczepionkę przyjąć i zawsze ona będzie nas chronić.
Tak. Tu proszę też nie patrzeć krzywo na wszystkich, którzy przyjechali ze wschodniej granicy. Oni mieli po prostu zupełnie inny kalendarz szczepień albo nie mieli go w ogóle, więc naszą rolą jest edukować, pokazywać i zabezpieczać siebie i nasze społeczeństwo przed tym, żeby te choroby, które już zostały wykluczone, z powrotem nie wracały, no bo skutki, jak państwo wiedzą, są opłakane. Krztusiec to jest przynajmniej pół roku leczenia. Tak, drodzy państwo, nie jest to łatwe i proste, a też żadna przyjemność i frajda być.
Nie, może nas komplikować życie.
Może. Polio, to proszę sobie popatrzeć, drodzy państwo, jak wyglądały dzieci chore na polio. Być może to wtedy uruchomi państwa wyobraźnię i popchnie do tego, żeby się ponownie zaszczepić. Zwłaszcza, że my jako młodzi ludzie byliśmy na to szczepieni. W tej chwili w kalendarzu szczepień mają to nasze dzieci młodsze, że tak powiem, pokolenie, a my niestety już...
No ale jest gro rodziców, którzy się bronią przed tym szczepieniem rzeczywiście.
No jest gro rodziców, którzy w ogóle się bronią przed szczepieniami, więc tu będziemy do państwa apelować, a właściwie do tego, żebyście potem nie mieli pretensji, jeśli ktoś zachoruje z waszych bliskich. Po prostu. Prawda?
No dokładnie. Ja, co prawda tutaj w tym momencie zapraszając pacjentów, jakby zwiększam kolejki w przychodniach, bo rzeczywiście tych pacjentów nam na dzisiaj nie brakuje, ale to jest dbałość o siebie. Ja tylko chciałam jakby uświadomić państwu, jaką skalę tych prac my na co dzień wykonujemy, bo patrząc na statystyki, ogólna liczba wizyt, które zostały zrealizowane w 2024 roku w naszym podmiocie, to jest 300 tysięcy prawie, bez niewielu. To dotyczy całej działalności i w chirurgii, w ginekologii, w POZ-cie, w stomatologii, ale mimo wszystko te 300 tysięcy wizyt, kiedy my mamy 50 tysięcy pacjentów, to rzeczywiście jest bardzo dużo. Samych recept zostało wystawionych ponad 190 tysięcy, a liczba skierowań, które wystawiliśmy, i to są różnego rodzaju skierowania i na rehabilitację, i na różnego rodzaju badania, i do szpitali, do sanatoriów, do laboratorium, to jest ponad 120 tysięcy.
A dużo.
Biorąc, bardzo dużo, biorąc pod uwagę ilość osób, które państwa obsługują, bo tak naprawdę lekarzy stomatologów mamy 8. Lekarzy w POZ-ach 21 lekarzy pracuje na etatach, 12 na kontraktach, 4 na zlecenie, czyli mamy 37 osób. W POZ-ach, w chirurgii 8, w chirurgii ogólnej 4, w ginekologii 4 lekarzy na kontrakcie, na etatach i 2 na kontrakcie. Więc proszę zobaczyć, tych lekarzy nie jest wcale
nowy
dużo.
Lekarz ostatnio na stronie pojawiło się,
tak,
zdjęcie.
Tak, zapraszamy serdecznie do przychodni na Łokietka. I także Tych medyków jest niewielu. Pacjentów jest bardzo dużo.
Tak, na liczbę pacjentów.
Jak tutaj państwo widzicie, tych wizyt rzeczywiście jest bardzo dużo zrealizowanych i to, myślę, da państwu jakby obraz tego, co my na co dzień robimy.
No to ja jakby podsumowując, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję rzeczywiście, że uda się pozyskać lekarzy tak, żeby w tym roku uzupełnić te braki, które są, tak, tak to ładnie nazwijmy. No wiemy, że brakuje specjalistów, brakuje pediatrów. Słupski SPM ZOS nie jest wyjątkiem, że tak powiem, w skali kraju. Także tutaj będziemy trzymać kciuki, żeby lekarze zechcieli do nas przyjść, żeby zechcieli leczyć naszych pacjentów małych i dużych, żeby ten rok i projektowo, i sprzętowo, i zwyczajnie po ludzku był dobry.
Tak, to prawda, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o sprzęt, to tutaj rozszerzamy swoje działalności, zmieniamy ten sprzęt, wymieniamy na bieżąco. Plan na ten rok taki ambitny. W pierwszej kolejności na pewno będziemy wymieniać sprzęt RTG.
O, super.
I tutaj mamy też różnego rodzaju plany związane z utworzeniem nowej poradni. W związku z tym rzeczywiście jest szansa na to, że tą opieką obejmiemy.
Czyli tej poradni wad postawy. Dokładnie. No właśnie, tak.
Tak, mamy tutaj taką ambicję, żeby to utworzyć.
Kiedy? W której połowie roku tej kolejnej?
No już w tej chwili przygotowaliśmy przetarg, więc myślę, że to w okresie 3 miesięcy uda nam się kupić sprzęt i zamontować i liczę na to, że to właśnie tak.
A skąd środki?
Własne.
Wypracowane.
Środki własne, tak.
A jak
tutaj mamy
jestem?
Niestety tą niedogodność, że nie jesteśmy takim podmiotem, bo na ogół szpitale mają w tej chwili otwartą ścieżkę pozyskiwania środków,
tak.
Natomiast my na tę chwilę jeszcze nie. Pyta pani o koszt, to około 1 000 000 zł.
Dużo.
Dużo, ale też widzimy taką potrzebę.
No to ja tu stawiam kropki, nie jedną, a dwie nawet, drodzy Państwo, mając nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się i będziemy mogły porozmawiać o tym, że ta poradnia działa, że sprzęt jest i że można już, że tak powiem, tam zaglądać i korzystać ze wsparcia.
Zapraszamy serdecznie.
Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do widzenia.